Rozdział 63. Dramat Aureolus dawano zwykle w teatrach lub amfiteatrach tak urządzonych, iż mogły otwierać się i tworzyć jakby dwie odrębne sceny. Lecz po widowisku w ogrodach Cezara zaniechano zwykłego sposobu. Szło bowiem o to, by jak największa liczba ludzi mogła patrzeć na śmierć przybitego do krzyża niewolnika, którego w dramacie pożerał niedźwiedź. W teatrach rolę niedźwiedzia grywał obszyty w skórę aktor. Tym razem jednak przedstawienie miało być prawdziwe. Był to nowy pomysł Tygellina. Cezar początkowo zapowiedział, że nie przybędzie, lecz z namowy faworyta zmienił zdanie. Tygellinus wytłumaczył mu, że po tym, co zaszło w ogrodach, tym bardziej powinien pokazać się ludowi. I zarazem zaręczył, że ukrzyżowany niewolnik nie zelży go już tak, jak uczynił to Kryspus. Lud był już nieco przesycony i zmęczony przelewem krwi. Zapowiedziano mu więc nowe rozdawnictwo biletów loteryjnych i podarków, a zarazem ucztę wieczorną. Przedstawienie bowiem miało się odbywać wieczorem, w rzęsiście oświetlonym amfiteatrze. Jakoż o zmroku cały budynek napełnił się szczelnie. Augustianie z Tygellinem na czele przybyli wszyscy. Nie tyle dla samego widowiska, jak dla okazania po ostatnim zajściu Cezarowi swej wierności i porozmawiania o Chilonie, o którym mówił cały Rzym. Opowiadano więc sobie na ucho, że Cezar, wróciwszy z ogrodów, wpadł w wściekłość i nie mógł zasnąć, że opadały go strachy i dziwne widzenia, skutkiem których nazajutrz zapowiedział swój prędki wyjazd do Achai. Inni wszelako przeczyli temu, twierdząc, że teraz okaże się tym bardziej nieubłaganym względem chrześcijan. Nie brakło jednak i tchórzów, którzy przewidywali, że oskarżenie, jakie Chilon rzucił w twarz Cezarowi wobec tłumów, może mieć najgorsze następstwa. Byli wreszcie i tacy, którzy przez ludzkość prosili Tygellina, by zaniechał dalszych prześladowań. Patrzcie, dokąd idziecie, mówił Barcus Soranus. Chcieliście zaspokoić zemstę ludu i wpoić w niego przekonanie, że kara spadła na winnych, a skutek jest wprost przeciwny. Prawda, dodał Antystius Verus. Wszyscy szepczą sobie teraz, że oni niewinni. Jeśli to ma być zręczność, to Chilo miał słuszność, mówiąc, że wasze mózgi nie napełniłyby żołędziowej miseczki. Tygellin zaś zwrócił się do nich i rzekł. Ludzie szepczą sobie także, że twoja córka Servilia, Barcus Oranusie, i twoja żona, Antystiuszu, poukrywały swoich niewolników chrześcijan przed sprawiedliwością Cezara. To nieprawda, zawołał z niepokojem Barcus. Żonę moją chcą zgubić wasze rozwódki, które zazdroszczą jej cnoty, rzekł z nie mniejszym niepokojem Antystius Verus. Lecz inni rozmawiali o Chilonie. Co mu się stało? Mówił Epirus Marcellus. Sam ich wydawał w ręce Tygellina. Z nędzarza stał się bogaczem. Mógł dożyć spokojnie swych dni. Mieć piękny pogrzeb i nagrobek, tymczasem nie. Naraz wolał stracić wszystko i zgubić się. Doprawdy, chyba oszalał. Nie oszalał, ale został chrześcijaninem, rzekł Tygellin. Chyba nie może być, ozwał się Witeliusz. A czy ja nie mówiłem, wtrącił Westynus. Mordujcie sobie chrześcijan, ale wierzajcie mi. Nie wojujcie z ich bóstwem. Tu nie ma żartów. Patrzcie, co się dzieje. Ja tam nie paliłem Rzymu, ale gdyby mi Cezar pozwolił, zaraz bym dał hekatombę ich bóstwu. I wszyscy powinni to samo uczynić, bo powtarzam, z nim nie ma żartów. Pamiętajcie, żem wam to mówił. A ja mówiłem co innego, rzekł Petroniusz. Tygellin śmiał się, gdym twierdził, że oni się bronią. A ja teraz powiem więcej. Oni zdobywają. Jak to? Jak to? Spytało kilka głosów. Na Polluxa. Bo jeśli taki Chilo im się nie oparł, któż im się oprze? Jeśli myślicie, że po każdym widowisku nie przybywa chrześcijan, tedy z waszą znajomością Rzymu zostańcie kotlarzami lub zacznijcie brody golić. Wówczas bowiem będziecie lepiej wiedzieli, co lud myśli i co się w mieście dzieje. Mówi czystą prawdę na święte peplum Diany, zawołał Westynus. Lecz Barcus zwrócił się do Petroniusza. Do czego prowadzisz? Kończę na tym, od czegoście zaczęli. Dość już krwi. A Tygellin spojrzał na niego szyderczo i rzekł. Ej, jeszcze trochę. Jeśli nie starczy ci głowy, masz drugą w gałce od laski, odparł Petroniusz. Dalszą rozmowę przerwało przybycie Cezara, który zajął swoje miejsce w towarzystwie Pitagorasa. Zaraz potem zaczęło się przedstawienie Aureolusa, na które nie bardzo zważano. Myśli bowiem zajęte były Chilonem. Lud, przywykły do mąk i krwi, nudził się także. Sykał, wydawał niepochlebne dla dworu okrzyki i wołał o przyspieszenie sceny z niedźwiedziem, której jedynie był ciekawy. Gdyby nie nadzieja ujrzenia skazanego starca i podarków, samo widowisko nie zdołałoby zatrzymać tłumów. Ale wreszcie nadeszła długo oczekiwana chwila. Pachołkowie cyrkowi wnieśli naprzód drewniany krzyż, dość niski, by niedźwiedź, wspiąwszy się, mógł dosięgnąć do piersi męczennika. A następnie dwóch ludzi wprowadziło, a raczej przywlokło Chilona. Albowiem sam, mając pokruszone kości u nóg, iść nie mógł. Położono go i przybito do drzewa tak prędko, że zaciekawieni Augustianie nie mogli mu się nawet dobrze przyjrzeć. I dopiero po umocowaniu krzyża w przygotowanym umyślnie dole, wszystkie oczy zwróciły się ku niemu. Lecz mało kto mógł poznać w tym nagim starcu dawnego Chilona. Po męczarniach, które kazał mu zadać Tygelin, w twarzy nie zostało mu ani kropli krwi i tylko na białej brodzie widać było czerwony ślad, który zostawiła krew po wyrwaniu języka. Przez przezroczystą skórę nieledwie można było dojrzeć jego kości. Wydawał się też daleko starszym, niemal zgrzybiałym. Ale natomiast niegdyś oczy jego rzucały wiecznie pełne niepokoju i złości spojrzenia. Czujne oblicze jego odbijało dawniej wieczną trwogę i niepewność. Teraz zaś twarz miał bolesną, ale tak słodką i pogodną, jak miewają ludzie śpiący lub umarli. Może ufności dodawała mu pamięć o łotrze na krzyżu, któremu Chrystus przebaczył. A może też mówił w duchu miłosiernemu Bogu. Panie, kąsałem jak jadowity robak, ale oto byłem przez całe życie nędzarzem, przymierałem głodem. Ludzie deptali po mnie, bili mnie i znęcali się nade mną. Byłem, Panie, biedny i bardzo nieszczęśliwy, a oto teraz jeszcze położono mnie na męki i przybito na krzyż. Więc Ty, miłosierny, nie odepchniesz mnie w godzinie śmierci. I spokój zstąpił widocznie w jego skruszone serce. Nikt nie śmiał się. Było bowiem w tym ukrzyżowanym coś tak cichego. Wydawał się tak starym, bezbronnym, słabym. Tak wołającym swą pokorą o litość, że każdy mimowoli zadawał sobie pytanie, jak można męczyć i przybijać na krzyż ludzi, którzy już i tak konają. Tłum milczał. Między Augustianami Westynus, pochylając się na prawo i na lewo, szeptał przestraszonym głosem. Patrzcie, jak oni umierają. Inni czekali na niedźwiedzia, życząc sobie w duszy, by widowisko skończyło się jak najprędzej. Niedźwiedź wtoczył się wreszcie na arenę i chwiejąc nisko schyloną głową na obie strony, spoglądał na okół spod łba, jakby się nad czymś namyślał lub czegoś szukał. Dostrzegłszy wreszcie krzyż, a na nim nagie ciało, zbliżył się ku niemu. Podniósł się nawet, lecz po chwili opuścił się znów na przednie łapy i siadłszy pod krzyżem, począł mruczeć. Jakby i w jego zwierzęcym sercu ozwała się litość nad tym szczątkiem człowieka. Z ust służby cyrkowej ozwały się podniecające okrzyki, lecz lud milczał. Chilon tymczasem podniósł wolnym ruchem głowę i czas jakiś wodził oczyma po widowni. Na koniec wzrok jego zatrzymał się gdzieś na najwyższych rzędach amfiteatru. Piersi poczęły mu grać żywiej. I wówczas stało się coś, co wprawiło w podziw i zdumienie widzów. Oto twarz zajaśniała mu uśmiechem. Czoło otoczyły mu jakby promienie. Oczy podniosły się przed śmiercią ku górze. A po chwili dwie wielkie łzy, wezbrane pod powiekami, spłynęły mu zwolna po twarzy. I umarł. A wtem jakiś donośny męski głos zawołał w górze pod Velarium. Pokój męczennikom. W amfiteatrze panowało głuche milczenie.